Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś w naszym programie chciałbym porozmawiać o czymś, co właściwie omijaliśmy dość regularnie w tych programach. Bardzo często mówiliśmy o historii Gdańska. Mówiliśmy o historii XIX-wiecznej, XX-wiecznej. Zdobywaliśmy Gdańsk, wyzwalaliśmy, robiliśmy różne rzeczy. No ale cały czas cień brunatnego Gdańska gdzieś pojawiał się w naszych audycjach. No i żeśmy się z nim nie zmierzyli. No i dzisiaj Jan Daniluk i ja spróbujemy odpowiedzieć na temat tego brunatnego Gdańska. Czy to, co można zresztą zobaczyć w albumie o Gdańsku, czyli te zdjęcia z demonstracji w 19 roku po traktacie wersalskim, to była rzeczywiście dominująca tendencja w latach 20. w Gdańsku i to jest jakby tak naprawdę powód, dla którego kilka lat później Gdańsk stanie się brunatny?
Dzień dobry Państwu. Tak, w dużej mierze tak. No trzeba pamiętać, że Gdańsk, ja już to też chyba nawet tutaj na antenie Radia Gdańsk parokrotnie mówiłem, no Gdańsk był w okresie międzywojennym, czy nam się podoba, czy nie, był miastem niemieckim, jeżeli chodzi o społeczeństwo, kulturę, język. W zdecydowanej przewadze był to element niemiecki.
Choć ja przypomnę, że w Niemczech poparcie dla nazistów było bardzo zróżnicowane. No i ten przykład Gdańska jest o tyle charakterystyczny, że w Gdańsku poparcie dla owych nazistów w tym szczytowym okresie było znacznie wyższe niż na przykład w takim mieście jak Berlin.
Tak, ale to też ma swoje bardzo mocne umocowania w historii, w kontekście. To jest o tyle jasne, że wolne miasto Gdańsk było tym terenem, które zostało odłączone od Niemiec. Tutaj te nastroje, delikatnie rzecz mówiąc, niezadowolenia z tego no, takiego dość płynnego statusu wolnego miasta Gdańska były cały czas z większym lub mniejszym, ale jednak cały czas obecne w życiu publicznym, politycznym, publicznym w Gdańsku w okresie międzywojennym. No i też trzeba pamiętać, że w tych tak zwanych takich specyficznych właśnie rubieżach niemieckich, Kłajpeda, Gdańsk, ale też i częściowo Prusy Wschodnie, Zagłębie Sary, rejony pograniczne na przykład z Czechosłowacją, były to tereny, gdzie relatywnie łatwiej nazistom zdobywało się poparcie. No tutaj Gdańsk nie był specjalnym wyjątkiem.
Ale jak to się stało? Bo mówiąc najkrócej, na początku mamy taki Gdańsk, którym jest trochę tak jak w całych Niemczech. Czyli mamy socjaldemokrację, mamy komunistów, mamy silne takie ugrupowania konserwatywno cesarskie, czyli które pamiętają o sile jeszcze II Rzeszy i tego wszystkiego, co się po zjednoczeniu przede wszystkim zdarzyło. Mamy też ugrupowania chadeckie, które są w Niemczech istniejące i tradycyjne. No i co? No oczywiście pojawia się coś, co jest pewnym zjawiskiem charakterystycznym dla lat 20. właściwie w całej Europie, czyli silne środowiska kombatanckie, które w warunkach niemieckich mają jakby dwa doświadczenia. Często są to doświadczenia wojny okopowej 14-18, ale też mają doświadczenia walki z komunistami, czy też walki z lewicową rebelią w latach następnych, co rzeczywiście często jest pewną też deklaracją polityczną na następne lata.
Oczywiście, że tak. Te kadry, które wówczas brały udział aktywnie w życiu politycznym, ale też w tych walkach ulicznych w Berlinie, w innych miastach niemieckich, no stały się w dużej mierze tym pierwszym czpieniem kadrowym najpierw to licznych partii folkistowskich, z których później wyewoluowała NSDAP. I nie inaczej tak naprawdę było w Gdańsku. Tutaj nie można zapomnieć jeszcze o jednym, że oczywiście scena polityczna gdańska w okresie lat 20. była w dużej mierze odbiciem tego, co się działo na scenie politycznej ówczesnej Republiki Weimarskiej. Tak jak pan wspomniał, tutaj dominującą rolę odgrywała takie trzy partie tak naprawdę. To jest Niemiecka Narodowa Partia Ludowa, czyli niemieckich konserwatystów, z drugiej strony głównie socjaldemokracja, po środku gdzieś centrum partia chadecka, ale tak jak w Niemczech, tak i w Gdańsku, tak i na terenie wolnego miasta Gdańska, takim ważnym tym czynnikiem były kwestie ekonomiczne, gospodarcze. Wolne miasto Gdańsk było całkowicie niesamodzielnym ekonomicznie, gospodarczo tworem. Inflacja, hiperinflacja tutaj także miała miejsce. I też nie bez powodu, na przykład w 23 roku, jak były wybory do Volkstagu, relatywnie dużo głosów zdobyły dwie całkowicie skrajne partie, komunistyczna właśnie w Gdańsku i folkistowska, która przeobraziła się czy następnie się rozłamała i się przeobraziła w NSDAP w połowie lat 20.
Kim byli ci ludzie, którzy tworzyli te zręby NSDAP? Czy to byli ludzie, mówiąc najkrócej, z owej tradycji gdańskiej, czy jeśli popatrzymy na ich życiorysy, to są ci, którzy raczej odwołują się do tradycji pruskiej, czyli ci wszyscy, których związki z Gdańskiem to są związki ludzi, którzy się w XIX czy w XX wieku w tym mieście osiedlili, ludzi, którzy są pochodzenia, nie wiem, urzędniczego czy żołnierskiego, bo to są takie dwie liczne grupy, które do tego Gdańska przybyły.
Zaryzykuję stwierdzenie, że tutaj decydującą rolę miało doświadczenie lat I wojny światowej i pierwszych powojennych lat. Nie bez powodu tak naprawdę tym człowiekiem, który założył i rozwijał gdańską NSDAP w pierwszych latach jej istnienia, czyli od 25 roku do końca lat 20, był człowiek, który z jednej strony miał wykształcenie ekonomiczne, pochodził z gdańskiej rodziny, która mogła się szczycić XVI-wiecznym pochodzeniem. Mówimy o Hansie Albercie Hohenfeldzie, ale z drugiej strony kluczowym jego tutaj doświadczeniem była walka w okopach I wojny światowej. I to, że tą wojnę zakończył w 19 roku w Berlinie. I tam związał się z radykalnymi organizacjami, zarówno studenckimi, jak i politycznymi. Brał udział, był członkiem tajnej organizacji, brał udział w puczach, bo tam było kilka tak naprawdę na terenie Berlina. I tam to doświadczenie, nazwijmy to frontowe, ale na ulicach Berlina, kiedy następnie powrócił do Gdańska, tutaj zdobył posadę w administracji Wolnego Miasta, no spowodowało, że to zresztą także kilku jego znajomych wylądowało także w Gdańsku, kończąc studia, to spowodowało, że te doświadczenia, te znajomości z Berlina no pchnęły go niejako do działalności politycznej. On założył DSP, czyli Niemiecką Partię Socjalną, folkistowską tutaj w Gdańsku, która no tak naprawdę ona pierwsza na sztandarach miała swastykę, ona pierwsza wprowadziła tak mocne antysemickie czy antysystemowe tutaj hasła, które później kojarzymy wszystkim właśnie z NSDAP.
Zdaje się, z tego co wiem, mamy ciekawe dokumenty nowe dotyczące właśnie tego początku.
Tak, może one nie tyle są nowe, co bardzo rzadko były do tej pory wykorzystywane, a w takim stopniu szczegółu, który mnie osobiście interesuje, do tej pory tak naprawdę nie były. Archiwum Państwowe w Poznaniu przechowuje dość dużą spuściznę po wspomnianym Hohenfeldzie. Z niej, jak wspomniałem, kilku gdańskich badaczy korzystało sporadycznie, ale nikt do tej pory tak naprawdę nie pokusił się zweryfikowanie zawartości i tej dokumentacji z dokumentacją z Monachium, z Berlina czy z Fryburga Bryzgowickiego. A jeżeli to się uczyni, to wychodzą dość ciekawe informacje, dość szczegółowe, dające dość no, ciekawy obraz właśnie początków tego brunatnego ruchu tutaj nad Motławą.
Gdy patrzymy na nazistów gdańskich, to czy to jest tak, że te fluktuacje, które dotyczą ich jakby poparcia i przypływów i odpływów dla nich, są związane bezpośrednio z tym, co dzieje się w Wolnym Mieście, czy w całej Rzeszy? Mówiąc najkrócej, czy Gdańsk jest pewną forpocztą zwycięstwa nazizmu, czy też raczej spogląda wciąż na Rzeszę i na to, co dzieje się tam gdzieś w Berlinie, czy Monachium?
To jest bardzo ciekawe pytanie i tutaj tak naprawdę można powiedzieć, że to w dużej mierze zależy od okresu. To znaczy dla mnie osobiście było zaskoczeniem, że gdańska NSDAP tak naprawdę zaczęła powstawać jesienią 1925 roku, tuż po tym, jak Hitler wyszedł z więzienia, pamiętajmy, do którego trafił po nieudanej próbie puczu. Formalnie ukonstytuowała się w połowie marca 26 roku, 11 marca 1926 roku, więc w tym roku przypada 90. rocznica. No nie ma co świętować w żadnym wypadku, ale z drugiej strony jest to ciekawy na pewno pretekst do rozmowy na ten temat. I ona tutaj na tych terenach wschodnich, nazwijmy to, czyli patrząc na ruch NSDAP w Prusach Wschodnich, on był efemeryczny w porównaniu z tym, co działo się tutaj, w Gdańsku. Był taki moment, kiedy Hohenfeld wspomniany tak naprawdę przejął kierownictwo nad całym okręgiem nie tylko Wolnego Miasta, ale także Prus Wschodnich. Rzecz następna, i tutaj jakby to Gdańsk nadawał ton rozwojowi NSDAP w tej części, no może Europy, jakkolwiek to zabrzmiało. Natomiast sytuacja całkowicie się zmienia. W latach 30. Gdańsk ewidentnie traci na traci na jakimś takim rozwoju.
Przestaje być podmiotem, staje się przedmiotem polityki niemieckiej i w tym sensie, mówiąc najkrócej, jest raczej takim papierkiem lakmusowym relacji, no na przykład rządzących Niemcami już nazistów w stosunku do Polski.
Chociażby tak, oczywiście zgadza się. Zresztą tutaj też ma, wydaje mi się, że w historii NSDAP w wymiarze lokalnym, bo o tym możemy mówić w przypadku Gdańska, kluczową rolę trzeba patrzeć na osoby, które tymi strukturami wówczas kierowały i od nich tak naprawdę, od ich aktywności, kontaktów i pozycji zależy dynamika rozwoju danej partii w danym mieście czy regionie. Świetnie to widać na przykładzie chociażby Forstera, który jako protegowany Hitlera tutaj w październiku 30 roku zostaje zdesantowany i tak naprawdę znaczenie gdańskiej NSDAP w dużej mierze jest wyznaczone właśnie poczytaniami czy wpływami Forstera w Berlinie. To dotyczy także w dużej mierze tej historii lokalnej NSDAP w innych miastach czy regionach ówczesnych Niemiec.
Gdy patrzymy na ten moment przełomu, to co jest jakby alternatywą wobec NSDAP w Wolnym Mieście? Czy istnieje tutaj w ogóle jakikolwiek ruch polityczny, który by stawiał sobie cele odmienne, które na przykład, nie wiem, związane są z autonomią Gdańska, ze związkami i z Polską, i z Niemcami, i z korzystaniem z tego? Czy naziści tak naprawdę w rzeczywistości uasabiają jedynie to, co myślą wszyscy Niemcy gdańscy, a niektórzy jedynie do tej pory bali się o tym mówić głośno?
Powiem tak, należy też sobie uświadomić, że na scenie politycznej Wolnego Miasta Gdańska ze wszystkich licznych ugrupowań, które istniały, tak naprawdę tylko jedna partia w zasadzie uznawała, że Wolne Miasto Gdańskie jest tworem dobrym, albo inaczej takim, które nie trzeba reformować ani znosić. Wszystkie inne partie w różnym okresie, z różną intensywnością zakładały jednak, że to rozwiązanie jest mniej lub bardziej, ale jednak rozwiązaniem tymczasowym. Natomiast powiem tak, badając dość szczegółowo analizę poparcia dla NSDAP w kolejnych wyborach, analizując także rozkład geograficzny i starając się na tej podstawie także patrzeć na rozkład społeczny, zaskakujący jest jeden wniosek, że spora część elektoratu w Gdańsku, która na przykład zaczęła głosować na NSDAP w kolejnych wyborach, wcześniej była elektoratem na przykład komunistycznym czy socjaldemokratycznym.
Dzielnice robotnicze.
Tak, dokładnie. Powiem wprost, to może być o tyle, czy dla badaczy to może nie jest zaskakujące, ale z drugiej strony myśmy nauczyli się patrzeć na narodowych socjalistów jako takim wytrychem, stwierdzeniem skrajna prawica, co dla mnie nie jest dobrym określeniem, tak? No, jednak narodowy
prawica
socjalizm
plebejska.
No, narodowy socjalizm to nie jest tak naprawdę prawica, nigdy nie było. To była zupełnie inna, jakby nie patrzeć, jakość, powiedzmy, tak? Nowy twór i myślę, że to też na pewien zasadzie było też pociągające dla ówczesnych ludzi, tak? Dla wyborców, tak? Szeroki program socjalny, odwołujący się z drugiej strony jednak do tych wartości, do których zazwyczaj SPD czy KPD się nie odwoływała, czyli das Volk, tak, tego narodu i tej jedności społecznej, patrzone z perspektywy pewnego pojęcia narodu, tak, a nie klasy. I w dużym oczywiście uproszczeniu. I to mnie osobiście zaskakuje, że skala poparcia tych nowych wyborców w 1933-1935 roku w dużej mierze to byli wyborcy Komunistycznej Partii czy Socjaldemokracji Gdańskiej. To jest zaskakujące.
Jan Daniluk jest moim gościem. Rozmawiamy o życiu politycznym Wolnego Miasta, a właściwie o tym brunatnieniu tego Wolnego Miasta w latach 20. i 30. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Przypominam, że moim gościem jest dzisiaj Jan Daniluk. Rozmawiamy o zwycięstwie nazistów w Wolnym Mieście Gdańsku i jego skutkach. A dlaczego w takim razie, jak rozmawiamy o tym pewnym potencjale, który tego rodzaju ugrupowanie, jakim było NSDAP, posiadało na wschodzie Niemiec i tu szczególnie w Gdańsku, to dlaczego jednak to zwycięstwo wyborcze następuje jednak tak późno? No, mówimy o tym silnym jakby działaniu już w latach 20., ale tak naprawdę to zwycięstwo następuje w 35 roku.
Tak, co więcej, no to zwycięstwo, znaczy może inaczej, zwycięstwo pierwsze takie bardzo poważne już jest w 1933 roku. To był zresztą Wolne Miasto Gdańsk, było pierwszym obszarem poza granicami Rzeszy, poza granicami Niemiec, no bo Rzesza, no powiedzmy, uznaje się, że to jest od 1933 roku po Machtübernahme Hitlera w styczniu, a w maju już tego samego roku gdańscy naziści zdobywają władzę w Senacie Gdańskim w wyborach. Więc jak już od tego momentu już sprawują władzę, w 1935 podejmują próbę uzyskania bezwzględnej większości w gdańskim Folkstagu, takiej większości, która umożliwiała im zmianę konstytucji, co ostatecznie się nie udaje. No pytanie dlaczego? Wydaje mi się, że mimo wszystko należy też pamiętać, że wolne miasto Gdańsk było jednak dość specyficznym regionem, chociażby ze względu na wpływy Polski, malejące, ale jednak Ligi Narodów. I to mi się wydaje, że mimo wszystko miało jakiś wpływ. To oczywiście Polaków nie było.
Hamowało, jak rozumiem, część wyborców NSDAP?
Może też inaczej. Może nie tyle i wyborców, to co mimo wszystko także samą partię NSDAP przed pewnymi krokami, które no jednak nie mogły być zrealizowane, a były realizowane na terenie Niemiec.
To prawda, no ale to, żeśmy zaczęli o tym rozmawiać, że to jest partia, która zaczyna od tego, że stawia te nierealne jakby z punktu widzenia politycznego cele, czyli między innymi kwestie zjednoczenia, gdy tymczasem paradoksalne jest to, że w latach 30. kwestia relacji Gdańska z Polską staje się elementem, no już tak naprawdę, polityki pomiędzy Hitlerem a polskimi władzami
między
w Warszawie.
Między Berlinem a Warszawą, tak jest. No to też jest osobna kwestia, że ten złudna ugoda, jak to czasem się nazywa, ten okres od stycznia 1934 roku, tak naprawdę do października 1938 roku, kiedy to zbliżenie między Niemcami a Polską no miało miejsce, czy nam się to podoba, nie, czy nie, ale tak no miało miejsce ocieplenie, może nie tyle zbliżenie, co ocieplenie tych stosunków, spowodowało, że kwestia Gdańska zeszła zdecydowanie na dalszy plan, przynajmniej formalnie. Bo nieformalnie tutaj na miejscu ten spory antagonizm oczywiście narastał.
Czy to był kłopot dla NSDAP w Gdańsku? Mówiąc najkrócej, hamowanie swoich własnych sympatyków w tym najważniejszym z punktu widzenia pewnie wielu spośród nich elemencie politycznym, jakim jest kwestia zjednoczenia Gdańska z Rzeszą.
Tak, wydaje mi się, że tak, że można tak to określić. To był zresztą wiele bardziej zróżnicowany obraz, ponieważ w tym okresie, czyli lat 34, czemu od końca 33 przez 34 do 38, to jest okres, kiedy zarówno NSDAP w Niemczech, jak i tutaj na terenie Wolnego Miasta Gdańska przede wszystkim próbuje okrzepnąć jak najszybciej, zbudować własny potencjał, zabezpieczyć się wewnętrznie, mówię już kolokwialnie. To samo ma miejsce także w Gdańsku. Najpierw trzeba się rozprawić, zdaniem NSDAP, z wewnętrzną opozycją demokratyczną, tak, komunistami, socjaldemokratami, następnie HDK-ami, konserwatystami niemieckimi. Polacy i Żydzi, mówiąc tak wprost, tutaj cały czas byli oczywiście celem mniejszych lub większych ataków czy pewnej gry politycznej. No ale ich, mówiąc tak bardzo brutalnie, stawiono sobie na koniec, kiedy zabezpieczyli się tą polityczną sytuację wewnątrz Wolnego Miasta Gdańska. I ten moment, kiedy nie można jeszcze pokazać, ja tak to osobiście to rozumiem, w pełni swojego oblicza i swoich celów, ma również miejsce w Gdańsku, także powoduje także antagonizm wewnątrzpartyjny, wewnątrz NSDAP. Świetnym przykładem jest wspomniany Hohenfeld, który wprawdzie stracił pewne priorytetowe stanowisko w gdańskiej NSDAP, przede wszystkim na rzecz Forstera, ale czy wciąż jeszcze tutaj działał do 1934 roku. W 1934 roku rozpoczął taką działalność mającą na celu, zaprosił jednego z głównych twórców tego niemieckiego nowego ruchu neopogańskiego, takiej tej nowej religii, która miała zastąpić kościoły chrześcijańskie, a miała grać razem z NSDAP. No i został bardzo mocno, że tak powiem, zastopowany przez Forstera. Nie dlatego, że Forster był jakimś gorliwym chrześcijaninem, broń Boże, w żadnym wypadku. Chodziło raczej o to, żeby nie dawać pretekstu do jakiejś reakcji, pokazywać się jako ten gracz, który próbuje grać na uspokojenie sytuacji, żeby dać czas na okrzepienie. I ostatecznie Hohenfeld bardzo krótko został ujarzmiony i ostatecznie musiał opuścić Gdańsk. Także
tutaj na początku zresztą ten ciekawy ruch kadrowy ma też charakter, bym powiedział, trochę międzynarodowy, bo przypomnę, że taką osobą, która w tym ruchu nazistowskim w Gdańsku odgrywa pewną rolę, choć bardzo krótko. Jest też Hermann Rauschning, którego myślę, że duża część ludzi zna przede wszystkim z napisanej przez niego książki Rewolucja nihilizmu, książki, która w tym takim antyfaszystowskim myśleniu na Zachodzie odgrywa bardzo ważną i kluczową rolę, a który na samym początku funkcjonowania NSDAP w Gdańsku obejmuje ważne funkcje tu w Gdańsku.
No tak, zostaje prezydentem pierwszego nazistowskiego Senatu Wolnego Miasta Gdańska. Ten krok też oczywiście nie był przypadkowy. Rauschnik cieszył się dużym poparciem, nazwijmy to, w interiorze gdańskim, wśród rolnictwa niemieckiego na Żuławach, ale uchodził raczej za umiarkowanego i przedstawiciela NSDAP jako tego człowieka, z którym można rozmawiać. Tu mówię o stronie polskiej. Zresztą też Rauschnik jedną z swoich pierwszych wizyt właśnie odbył w Warszawie. Także to był bardzo sprytny ruch ze strony gdańskiej NSDAP wystawić na najważniejsze stanowisko, przynajmniej formalnie w Wolnym Mieście Gdańsku, osobę o konserwatywnych poglądach, nie zapominajmy, ale jednak umiarkowanego nazisty. I to też czasem umyka do dzisiaj tym wszystkim, którzy się powołują na Rauschninga, że mi osobiście, i to jest jeden z głównych moich postulatów, że moim zdaniem ta postać cały czas potrzebuje porządnej monografii i opracowania historycznego, bo wciąż za mało o niej wiemy, a też dzisiaj się przedstawia Rauschnik jako takiego, nie wiem, pierwotnego antynazistę, co to jest nieporozumieniem, bo trzeba pamiętać, że on zanim się przeprowadził na teren Wolnego Miasta Gdańska, działał bardzo aktywnie wśród mniejszości niemieckiej na terenie dzisiejszej Wielkopolski w Poznaniu, w rejonach Poznania i tam się dał poznać jako dość, no oczywiście dało się z nim dyskutować, ale dość zajadły, konkretny działacz antypolski, no a że później stał się
nacyzowany. Znaczy, ja mam takie wrażenie, że antypolskość i antynazistowskość nie musi być ze sobą skojarzona. Znaczy, wydaje mi się, że,
tak,
że gdy patrzymy też na uczestników chociażby no, czegoś takiego jak spisek Stauffenberga, napotykamy na to pewne nieporozumienie.
Ale to jest bardzo proste, to jest bardzo częste pewne uproszczenie i pewien znak równości między tymi dwoma postaciami. To, że Rauschnik po dymisji, po złożeniu, czyli no, po zmuszeniu go do złożenia stanowiska Senatu, prezydenta Senatu, a następnie po opuszczeniu Gdańska udał się do Torunia, I tą działalność, nazwijmy to, emigracyjną, polityczną prowadził z terenu Polski, no to jest troszeczkę taki efekt, no, że a skąd miał ją prowadzić, jeżeli nie z terenu Polski?
To prawda, choć tak naprawdę no, największy sukces odniósł właśnie po swoim wyjeździe do Stanów Zjednoczonych.
Do Szwajcarii, do Francji, do Stanów. Oczywiście, że tak, on jeszcze po wojnie próbował powrócić na scenę polityczną bez większego skutku. Tak jak wspomniałem, Rauschnik jest bez wątpienia tą postacią, którą należałoby jeszcze porządnie opisać, tym bardziej, że na przykład taka ciekawostka, on należał do wąskiego grona pierwszych 20 bodajże honorowych członków SS, osobiście przez Himmlera namaszczonych, tak? Jako tych, którzy mają być lokomotywą taką społeczną poparcia dla wznoszącego się wówczas, mówimy o początku lat 30. SS. No później no, Rauschnik się tym już nie chwalił, bynajmniej, tak? Ale to też pokazuje, jak...
No ale ten wewnętrzny krąg ukazał jako pierwszy, bo też te rozmowy z Hitlerem to jest coś takiego, co pokazuje ten wewnętrzny krąg władzy, choć troszeczkę myślę, że koniunkturalnie i chcąc jakby pokazać też, mówiąc szeroko rozumianemu Zachodowi, jak wygląda ten nazizm, kiedy już te deklaracje polityczne zapadły i wojna się toczy.
Zgadza się. Przy czym tutaj dochodzimy do jeszcze takiej kwestii. Były badania poświęcone tej książce Rauschnikowi, że on tak naprawdę część tam dialogów wymyślił. Jest troszeczkę podkolorowana, mówiąc kolokwialnie. Z drugiej strony jest też taki świetny socjolog, Teodor Abel. Książka niesamowita, w 1936 roku publikowana. On tuż po zwycięstwie NSDAP w Niemczech, to był socjolog z Ameryki, przyjechał do Niemiec, dostał zgodę i Goebbelsa i kierownictwa NSDAP na zrobienie badań socjologicznych członków NSDAP. Ogłosił konkurs w prasie, żeby nadsyłać mu wspomnienia w postaci esejów. Ale pod warunkiem, że musieli to być członkowie NSDAP, którzy dołączyli do tej partii przed jej zwycięstwem. On zebrał te kilkaset esejów, opracował, wydał książkę jeszcze w latach 30., która stała się zakazana w Niemczech i tak naprawdę o niej sobie przypomniał Zachód dopiero po wojnie. Jest to świetny obraz socjologiczny, nazwijmy to, przeciętnego nazisty sprzed dojścia tej partii do władzy w 1933 roku, która też pokazuje no, różnorodne to środowisko i pewne te proste zabiegi, które NSDAP czyniła, aby pozyskać nowych ludzi. Świetna lektura, niestety tylko po angielsku, po polsku nie wydana.
Gdy mówimy o tych ludziach, którzy stali się symbolami nazizmu w Gdańsku, no to oczywiście musimy wspomnieć obok Alberta Forstera, o którym żeśmy już zaczęli mówić, choć myślę, że za mało, bo to jest człowiek, który właśnie kosztem tych polityków, o których żeśmy przed chwilą mówili, zbudował swoją niezwykle silną pozycję w Gdańsku, no ale też miał swojego konkurenta. Dość dużo w literaturze pisze się o jego konflikcie z Arturem Greiserem, osobą, która potem odegra w historii okupacji terenów polskich niechlubną rolę, ale która w latach 30. jest po prostu rywalem politycznym Forstera.
I tak i nie. To znaczy, Greiser oczywiście jest najsłynniejszym liderem gdańskiej NSDAP obok Forstera, bez dwóch zdań. Natomiast nie podkreślałbym zbytnio znaczenia tego konfliktu. To znaczy, Forster tutaj na gdańskim Poletku, kiedy w październiku, tak jak wspomniałem, 30 roku przyjechał do Gdańska, objął władzę z namaszczeniem samego Hitlera nad przeżywającą kryzys gdańską NSDAP, miał kilku innych rywali, których zresztą wespół z Greiserem w dużej mierze. Krok po kroku zaczął marginalizować czy wycinać, mówiąc kolokwialnie. To był wspomniany Hohenfeld, to był twórca, jeden z twórców gdańskiego SS, następnie Aleksander Reiner, to był Werner Lorenz, późniejszy szef WOMI, który zasiadał w Norymberdze, to był wreszcie Max Linsmayer, twórca gdańskiego SA, który no, rozwijał ją do takiej masy ludzi, które stało się niebezpieczeństwem dla Greisera i dla Forstera, czy wreszcie wspomniany Hermann Rauschnik. I dopiero w momencie, w 1934 roku, kiedy Greiser zdobył stanowisko prezydenta Senatu Wolnego Miasta, możemy mówić w moim odczuciu o jakimś takim głębokim konflikcie. Znaczy, możemy mówić o jakimkolwiek w ogóle konflikcie, chociaż mówię, nie podkreślałbym zbytnio jego znaczenia. Tutaj chodziło też w dużej mierze o to, że formalnie rzecz biorąc, Greiser był nad Forsterem, bo Forster był tylko szefem jednej z partii działających w Wolnym Mieście Gdańsku, no wprawdzie zwycięskiej, ale to głównym urzędnikiem na czele Wolnego Miasta stał jednak Greiser i to bodło w dużej mierze także Forstera.
Choć ja przypomnę, że Niemcy nazistowskie miały niezwykle skomplikowany system zarządzania, mówiąc najkrócej, czyli władza partii i władza administracyjna, formalna, często się ze sobą rozchodziło. Ja przypomnę, że to taki model, który trochę mnie się kojarzy z PRL-em, gdzie to komitet wojewódzki czy komitet centralny był często ważniejszy na przykład niż administracja.
Niż wojewoda,
czy prezydent miasta, czy nawet jakieś wybieralne urzędy. I tutaj pod tym względem to chyba jest bardzo podobne. A z drugiej strony jest to też taki model, który zakłada rywalizację wewnątrz siebie. I myślę,
i możliwość
że ta...
wygrywania.
No
z...
właśnie.
Oczywiście, że tak, tu zresztą widać doskonale, że z biegiem czasu faktycznie da się odrębnić, mówimy o drugiej połowie lat 30., kiedy opozycja parlamentarna w Wolnym Mieście Gdańsku w dużej mierze już jest stłamszona przez miejscową NSDAP, zaczyna się postępująca nazyfikacja życia publicznego, przestrzeni, etc. I widać pewien takie dwa obozy. Z jednej strony jest Forster z poparciem Hitlera i organizacji politycznej NSDAP, z drugiej strony jest Greiser, który zdobywa przede wszystkim względy aparatu policyjnego ISS z Berlina. Do tego dochodzi oczywiście jeszcze Göring, Goebbels, którzy mają swoich tutaj protegowanych. Da się zauważyć pewien rozłam, nazwijmy to, ale tak jak mówię, większe konflikty to był pierwsza połowa lat 30., kiedy Forster w mniejszym stopniu wespół z Greiserem rozgrywali wewnętrznie partię NSDAP. Tutaj
przypominam, że Jan Dalniuk jest moim gościem. Rozmawiamy o brunatnym Wolnym Mieście Gdańsku. No i za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Mówiliśmy o osobowościach tego ruchu nazistowskiego w Gdańsku. Gdy patrzymy na Gdańsk, to jak ważny jest skutek. Znaczy, ważne jest to, co się udało nazistom w Gdańsku uzyskać. Przypominam, że moim gościem jest Jan Danieluk z Muzeum II Wojny Światowej. Chcę spytać o te kolejne etapy. Mówiliśmy o tej słabnącej pozycji innych partii. Na ile to było tak, że zmieniała się opinia gdańszczan, a na ile rzeczywiście udawało się nazistom eliminować metodami pozaparlamentarnymi i pozastrukturalnymi po prostu swoich rywali politycznych?
To jest o tyle trudne pytanie, panie redaktorze, że źródeł, który by dość jasno dał podstawę do sformułowania jakiegoś tego wniosku, tak naprawdę nie ma. Ostatnie można byłoby się kierować wynikami wyborów, tak? Ale ostatnie zostały przeprowadzone w kwietniu 1935 roku. No wówczas oczywiście NSDAP zdobyła większość, ale daleko nie, nie ponad połowy głosów, tak? Więc tutaj też, przepraszam, ponad połowę, ale to nie była tak zdecydowana większość, która by powiedziała, mogłaby powiedzieć, że przytłaczająca większość gdańszczan była nazistami. Tak nie było i raczej nie możemy tak powiedzieć. Faktem jest, że NSDAP zręcznie umiało wykorzystać szereg dogodnych okazji, które się tworzyły do tego, aby ugruntować swoją pozycję, wprowadzić pewne nowinki, tak, techniczne, wykorzystać pewne nowinki techniczne, aby to poparcie dla siebie zamanifestować. Nawet jeżeli nie aż tylu ludzi na nią tą partię
popierało. Czyli zdominować scenę publiczną Wolnego Miasta.
Zdecydowanie. I to w przestrzeni relatywnie niewielkiej, jakim było Wolne Miasto, da się to pięknie, mówiąc tak, zaobrazować na podstawie źródeł literatury i relacji.
Czyli pochody uliczne, tak, demonstracje, cała masa różnego rodzaju zjawisk, nazyfikacja życia młodzieży, czyli tak, mówiąc najkrócej, wszelkie formy zorganizowania młodych ludzi, to wszystko pozwalało NSDAP na osiągnięcie większego sukcesu, niż by to wynikało z poparcia wyborczego.
Raczej tak, powiem wprost, no, bardzo sprytnie na samym początku, to znaczy jeszcze mówimy o 1933-1934 roku, pierwszym takim mocnym uderzeniem, ja mówię już poza walką z opozycją parlamentarną, ja mówię o innych działaniach, były bardzo mocne naciski, działania, aby możliwie znazyfikować aparat urzędniczy. W pierwszej kolejności służby mundurowe, to jest policję i celników, oraz sądownictwo, uchwyciwszy te trzy bastiony, które bardzo szybko w ciągu roku, dobrze pamiętam, 30-40% urzędników nagle stało się członkami NSDAP, zatem poszły pewne profity, ale przede wszystkim możliwość kierowania nimi, możliwość wpływania na ich decyzje, zaczęto nazyfikować kolejne przestrzenie życia publicznego, kulturalnego, także przestrzeni nawet, tak? Szybka zmiana nazw ulic, szkół, przejęcie przez pewne uroczystości partyjne, nadaniu pewnych uroczystościom partyjnym statusu uroczystości państwowej, tak? Wywieszanie flag ze swastyką 30 stycznia, potem na urodziny Hitlera w kwietniu, potem rocznica puczu monachijskiego, tak? One nagle wyrosły na nowe, niezwykle ważne święta, które zdominowały to życie publiczne w Wolnym Mieście Gdańsku. To oczywiście była reminiscencja tego, co działo się w Niemczech, ale mówię, w skali Wolnego Miasta Gdańska dysponujemy chociażby dodatkowym źródłem źródłami, których nie dysponujemy w Niemczech. I to świetnie wychodzi właśnie wśród nas, historyków, w badania źródłach.
Gdy patrzymy na Wolne Miasto, no to ono jeszcze formalnie jest odrębnym tworem państwowym, a właściwie dzieje się w nim coś synchronicznie z Rzeszą? Czy to są procesy, które zachodzą równolegle z inną dynamiką? Czy to jest tak naprawdę wpisywanie się bardzo dokładnie w to, co dzieje się w Rzeszy? Przypomnę, że na przykład Noc Kryształowa, tego typu ważne wydarzenia w dziejach nazizmu w Niemczech, no to się odbywa wszędzie i odbywa się także w Gdańsku.
Tak, ale zupełnie inna też jest tego skala i mimo wszystko dynamika. No, jeżeli mówimy o tych wydarzeniach, to na przykład tak zwana Pucz Ryma, tak naprawdę nie ma miejsca w Gdańsku.
Czyli nie sprawiano się z miejscowym SA.
Nie, to znaczy SA, szef miejscowego SA bardzo szybko zamanifestował swoją poddańczość NSDAP i jakby wyprzedził pewien ruch, pokazując, że jest całkowicie po stronie NSDAP, a z tymi SA-manami, którzy zostali zgładzeni, jak rzekomo nie ma nic wspólnego. Jak to było, naprawdę to jest osobna kwestia, ale udało mu się osadzić głowę tak samo jak po innym SA-manom. Znaczy przede wszystkim warto tu zwrócić na jedną uwagę. Wolne Miasto Gdańsk tak było innym tworem, było poza granicami Rzeszy i z tego powodu było postrzegane jako możliwość swego rodzaju, z jednej strony poligonu doświadczalnego, jak na pewne poczynania mógłby zareagować świat zachodni, no bo jednak jest to sprawa nie wewnątrz niemiecka, a zupełnie gdzieś poza jej granicami. Z drugiej strony, wykorzystując, że to był inny status prawny, to jest taka ciekawostka, Wolne Miasto w różnym okresie, czy to w latach 20. czy w 30., były postrzegane przez różne partie, środowiska jako swego rodzaju azyl, przynajmniej teoretyczny. przypomnijmy, jak SA czy NSDAP było zdelegalizowano, albo na przykład w Prusach był zakaz noszenia mundurów, w Gdańsku tak zakazu nie było, więc uciekali esemani do Gdańska, tutaj kupowali ubrania, do mundury, czy to odbywały się parady, czy wiece poparcia na ich, dla nich, tak? Z drugiej strony, jak zaczęła się rósł nacisk na ludność żydowską w Rzeszy, część postrzegała wolne miasto Gdańsk. Oczywiście złudnie, ale mimo wszystko jaką to możliwość, gdzie można się przeczekać ten okres rosnącej szykan, licząc na to, że tutaj będzie ten inny system i może nie będzie tak źle. No oczywiście wiemy, że było inaczej. I tak samo emigranci polityczni, tak samo myśleli, że może w Gdańsku będzie ta ostoja dla jakiegoś przytrzymania tego, co się będzie działo w Rzeszy. To jest osobna kwestia, też bardzo ciekawa, pokazująca, że NSDAP tutaj na miejscu działał jednak w dość innych warunkach, starając się nadgonić ten swój wzór, jakim był Berlin i Rzesza.
Gdy patrzymy na wolne miasto z tej polskiej perspektywy, to czy władze w Warszawie, czy w Gdyni, czy w Toruniu patrzyły na wolne miasto z takiej perspektywy, no mamy dość dobre stosunki z Niemcami, w związku z tym Gdańsk jest co najwyżej takim ciekawym problemem w momencie, gdy mówimy o suwerenności polskiej, czy też o zachowaniu przez to miasto statusu wolnego miasta, czy też tak naprawdę też niepokojono się tym procesami nazyfikacji?
Moim zdaniem tutaj główna różnica polega na perspektywie, kto na to patrzył. To znaczy środowiska miejscowych Polaków, miejscowy przedstawiciela rządu, czyli komisariat generalny Rzeczpospolitej Polskiej, wojskowi z Gdyni, z Torunia, z Bydgoszczy. Tutaj ilość informacji, ilość meldunków wywiadowczych, ich jakość nie pozostawiało złudzeń tak naprawdę co do charakteru zmian, jej skali i ewentualnego zagrożenia, które dla stanu Polski rosnące.
Czyli, że kiedy nastąpi sygnał, to Gdańsk jest gotowy do tego kroku, którego się obawiano, czyli mówiąc najkrócej puczu.
No to jest duże uproszczenie, ale generalnie zdawano sobie sprawę z tej perspektywy z rosnącego niebezpieczeństwa, mimo tego pozornej ugody między Berlinem a Warszawą, że Gdańsk jednak jest pewną, nazwijmy to bombą rosnącą, coraz bardziej bombą brunatną, która może wybuchnąć. Natomiast z perspektywy Warszawy w dużym uproszczeniu starano się ten problem może nie tyle marginalizować, co łagodzić. I podejmowano próbę formalnego załatwienia statusu wolnego miasta Gdańska, zresztą z pominięciem Ligi Narodów, to jest osobna kwestia, a z drugiej strony Berlin konsekwentnie zapewniał, ale zawsze w formie ustnej, nigdy pisemnej, to też jest ciekawostka, że ten problem nie istnieje, no i nagle w dużym uproszczeniu ta duża zmiana nastąpiła po Monachium, czyli w październiku 1938 roku. Także to w dużej mierze zależy od perspektywy, czy miejscowych Polaków, czy kół rządzących, czy wojskowych, czy w dużej mierze Warszawy, Gdańsk był jednym z ważnych, ale jednak jednym z różnych problemów czy pól dyskusji.
Wspomnieliśmy o Monachium, to jest oczywiście bardzo ważny moment. To jest taki moment, kiedy wszystkie mniejszości niemieckie w ościennych krajach widzą już sygnał do tego, żeby się zjednoczyć w Rzeszy. Ta mapa to jest mapa kolejnych aneksji, kolejnych zdarzeń. Właściwie zaczynająca się jeszcze od Anschlussu.
Nawet jeszcze wcześniej, od reaktywacji Wehrmachtu, wcześniej Zara. No tak, to ma miejsce krok po kroku w latach
30. Ale tak naprawdę ten terminarz lat 38, 39 to jest już taki bieg, to bardzo przyspiesza tempo. No i przypomnę, że to wiosna 39 roku to jest nie tylko zajęcie Czech, ale to jest także Kłajpeda, taki, bym powiedział, drugi element tej układanki bałtyckiej.
O wiele ważniejszy z punktu widzenia przyszłych losów Gdańska niż Czechy, czy niż Czechosłowacja. Kłajpeda to właśnie wówczas, to jest koniec marca 1938 roku, kiedy flota z północnych Niemiec płynie do Kłajpedy, tam wysadza się desant i zajmują miasto, etc. Następnie jest ogłoszone włączenie Kłajpedy do Niemiec. Jest to moment, kiedy tutaj na terenie Gdańska, ale i Gdyni powstaje zarządzony alarm, tajna mobilizacja. Żołnierze na Westerplatte też są w pogotowiu bojowym, ponieważ wywiad polski zdawał sobie sprawę, że taka okazja może być wykorzystana, na przykład powrót tych wojsk na okrętach, może być wykorzystana do tego, aby podjąć próbę jakiegoś tutaj lokalnego puczu, bo o tym mówiło się już od Monachium coraz głośniej i coraz wyraźniej. Nie tylko dlatego, że wówczas po raz pierwszy Berlin tak mocno i gwałtownie, formalnie zmienił swój stosunek do kwestii Gdańska, artykułując w bardzo mocnym stopniu właśnie kwestię chęci rozwiązania tego problemu dwustronnego, polegającego oczywiście na włączeniu Gdańska do Rzeszy, ale z drugiej strony to właśnie jesienią 1968 roku mają pewne miejsce ruchu tutaj w Gdańsku, pokazujące wyraźnie, że zaczyna się bardzo silnie zaostrzać sytuacja. To nie chodzi tylko o Noc Kryształową i stosunek do Żydów gdańskich, ale także o to, że wprowadzono właśnie tak naprawdę utajniony pobór rekruta, wzmocniono działalność remilitaryzacyjną. Rozpoczął się szereg działań, które były już obecne wcześniej, ale jego tempo nabrało właśnie zaczął być coraz wyraźniejsze właśnie jesienią 1968 roku, a już na całego, tak już mówiąc kolokwialnie, od wiosny 1939 roku, kiedy pytaniem zasadnym już nie było czy, kto i jak, ale wszystkim kiedy.
No też i w tym czasie mamy do czynienia z pierw takim dość cichym, ale potem już zupełnie jawną zmianą w relacjach Berlina i Warszawy.
No to ma miejsce, to już tak jest. To już ma miejsce od jesieni 1938 roku. Z całą konsekwencją już zaczyna się zmieniać właśnie od kwietnia, maja.
To oczywiście kończy się 1 września, a właściwie kończy się w momencie, kiedy Hitler odwiedza Gdańsk, kiedy rzeczywiście z formalnego punktu widzenia wolne miasto staje się częścią Rzeszy.
No to z formalnego punktu widzenia stało się już 1 września.
Tak. Mhm. To są te wydarzenia, które kończą tę historię. Paradoksalnie, czyniąc z lokalnego NSDAP i z środowiska miejscowych nazistów niemiecką prowincję.
Niemiecką prowincję, no ale też no, oczywiście trzeba wdać w cudzysłów, o tyle specyficzną, że stało się punktem desantowym dla szeregu kadry urzędniczej na nowych okupowanych terytoriach polskich. I to też trzeba o tym pamiętać, że zresztą to była mocno sprawa wygrywana przez Forstera, wykorzystując bez kozery swoje poparcie, jakim cieszył się u samego Hitlera, spowodował, że on uzyskał władzę nad całym tutaj Pomorzem Nadwiślańskim i Kujawami i tą władzę no, niepodzielnie dzierżył tak naprawdę przez cały okres II wojny światowej, będąc tym samym współodpowiedzialnym za okropieństwa no, i za zbrodnie wojenne dokonane na tym terenie.
No Artur Greiser z kolei Wartegał.
Tak jest, czyli w Poznańskim i w Łódzkim.
To jest taka no, bardzo dramatyczna i tragiczna dla Polaków i pokazująca też nowe relacje polsko-niemieckie ówczesne, wizytówka tych ludzi, którzy rozpoczynali te kariery w Gdańsku, a potem stali się zbrodniarzami na terenach dawnej Polski.
Zgadza się.
Czy Gdańsk był też miejscem, w którym był jakikolwiek protest, czy też miejsce na protest wobec tego procesu, o którym żeśmy powiedzieli, i do którego momentu możemy mówić, że w Gdańsku są ludzie, którym ta droga nazistów do władzy się nie podoba?
Czy wie pan, do końca wojny byli tutaj ludzie, którym władza nazistów się nie podobała, bo chociaż byli więźniowie w filii obozu Sztutow, tak?
I niekoniecznie byli to Polacy.
Nie tylko, to o czym też trzeba pamiętać. Natomiast jeżeli mówimy o jakimś zorganizowanym oporze, próbach protestu w różnej formie, no to on już nie odgrywa większej roli, no bo to już jest za późno, ale to tak naprawdę do ostatnich dni sierpnia 1939 roku. Jeżeli chodzi o jakikolwiek opór w latach II wojny światowej, no tutaj mamy pojedynczy przykład jakichś osób, które dają ci relacje, po których powstały relacje, no ale to są rzeczy już nie w skali Gdańska całego, no są już to po prostu nieważne. Niektóre nie pokazują tak naprawdę żadnego, nie miały żadnego znaczenia. Tak?
Czyli ten obraz brunatnego Gdańska w tym sensie nie jest przesadzony, że Gdańsk nie pozostawił takiego świadectwa oporu wobec tego procesu.
A w latach II wojny światowej nie.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Jan Daniluk z Muzeum II Wojny Światowej był moim gościem. Mówiliśmy o historii nazistowskiego Gdańska i o drodze NSDAP do pierw totalnej władzy nad wolnym miastem Gdańskiem, a potem też do zwycięstwa, które zakończyło się klęską, czyli do tego zjednoczenia Gdańska z Rzeszą, a potem do 1945 roku i zniszczenia miasta w wyniku II wojny światowej. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie do studia i za rozmowę.